Panie i panowie, Studio Dublin mówią na Wyspach Brytyjskich, Studio Dublin mówią rdzenni Irlandczycy dzisiaj na żywo, choć w studiu, gdzie jest twierdzy Nysa i jeszcze przed końcem programu porozmawiamy sobie z naszym komendantem, panem Krzysztofem Hermanem. Natomiast no teraz czas dla naszego eksperta sportowego. Kuba Grabiarz, ciebie nie może brakować w Studiu Dublin, prawda?
Witam, dzień dobry. No nie wiem, czy tak jest, ale jestem, trzymam się twardo i jak zwykle przygotowałem dla Państwa ciekawe rzeczy z irlandzkiego sportu.
Ciekawe rzeczy, ale tak, no te nasze ukochane sporty irlandzkie pauzują weekendowo, no bo czas kanikuły i wakacji. Natomiast no wszyscy mówią o golfie, bo to jest konsekwencja tego, co się wydarzyło na tych polach golfowych, prawda? I wszyscy są zaskoczeni, ale też i zadowoleni, prawda?
No tak, wielka radość w Irlandii. W ogóle to wielki sukces irlandzkiego golfa. Ja może przypomnę dla tych słuchaczy, bo omawialiśmy to przez ostatnie dwa tygodnie. W Irlandii, w północnej Irlandii odbył się turniej The Open w golfie. To jeden z największych turniejów na świecie, a jeden z większych w Europie, jeśli nie największy. No i tak, w zeszłą niedzielę, to był 21 lipca, był finał tego turnieju i zwyciężył go Shane Lowry, 32-latek z hrabstwa Offaly w środkowej części Irlandii, dokładnie z miasteczka Clara. Nie wiem, czy Państwo tam byli, tam jest, to jest bardzo fajne, małe miasteczko. No, zwyciężył w pięknym stylu, to była 148 edycja już tego turnieju The Open, tak jak mówiłem, on był rozgrywany na królewskich polach Poldrush w hrabstwie Antrim w północnej Irlandii. No tak, przede wszystkim wielkie zwycięstwo dla Irlandii, ponieważ w ogóle w historii tego turnieju Shane Lowry to dopiero piąty zawodnik irlandzki, piąty Irlandczyk, który zatriumfował w tym turnieju i zdobył najwyższe podium. A ściślej mówiąc, nie podium, a puchar, ponieważ puchar w golfie jest najważniejszy i ten puchar, ta statuetka nazywa się Claret Jug i wszyscy się z niego śmieją teraz i mówią, że no twoje imię zostanie tam już na zawsze, bo oczywiście podobnie jak na Wimbledonie, na pucharze wygrawerowane jest imię Shane'a Lowry, więc to jest wielkie trofeum. Dla takich zawodników tego pokroju, profesjonalistów, jest to bardziej ważniejsze niż wygrywanie pieniędzy i wszelkich innych tego typu rzeczy. No ja powiem jeszcze tak, obserwując ten turniej, można powiedzieć, że to był czas Shane'a. To był jego najlepszy golf i od pierwszego dnia on grał świetnie, prowadził w rankingu, ale w zasadzie znawcy golfa nie dawali mu większych szans. No, Shane był 33 w rankingu przed tym turniejem, teraz jest 17. On zawsze dobrze grał, ale nie na tyle, żeby zwyciężyć te wielkie gwiazdy, te wielkie imiona. No, tak jak mówię, turniej trwa 4 dni, on od pierwszego dnia prowadził, grał świetnie, a co ciekawe, w golfie trzeba grać równo, ponieważ te wyniki się łączą od pierwszego do czwartego dnia, więc turniej zaczął się w czwartek, skończył się w niedzielę. Ja może porównam to trochę do skoków narciarskich. Jeśli się ogląda, w Polacy dużo oglądają skoki narciarskie, to się mówi, że w turnieju zawodnik musi oddać dwa równe, dobre skoki. Nie może skoczyć raz 200 metrów, raz 160, bo nigdy nie wygra. Podobnie jest w golfie. Jeśli się zaczyna grać, trzeba grać równy, bardzo dobry golf na najwyższym poziomie. No tak, no, deptał mu po piętach Tommy Fleetwood. Ja przypomnę, że w finałowej rozgrywce w niedzielę on go pokonał 6 uderzeniami poniżej. To tak dla tych takich ludzi, którzy znają się na golfie, zrozumieją, o co tu chodzi. No ciekawa taka dusza irlandzka, no cały kraj śledził ten turniej. No miasteczko Clara, skąd pochodzi Shane, w zasadzie oszalało, a mówiąc ściślej, klub golfowy Esker Hills Golf Club, tak się nazywa ten klub, skąd on pochodził, gdzie stawiał pierwsze kroki. No, tam były ustawione monitory i cała społeczność miasteczka kibicowała swojemu zawodnikowi. No Shane wspaniały zawodnik, 32-latek, jak mówiłem, swoją karierę rozpoczął w 2009 roku, gdzie jeszcze jako amator, jeszcze nie był profesjonalistą, wygrał turniej The Irish Open, o którym mówiłem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, kilka tygodni temu.
Dokładnie.
No i na koniec powiem, że odebrał czek na 1,7 miliona euro, więc Irlandczycy się tu śmieją, mówiąc w swoim slangu, że nieźle jak na 4 dni pracy.
No zgadza się i wszystko zostaje na wyspie. Wszystko zostaje na wyspie. Dokładnie. Na naszej szmaragdowej wyspie. Kuba Grabiasz, nasz ekspert od sportu, Studio 37. Ale rzecz bardzo ważna, bo też będziemy dzisiaj opowiadać o Tour de France, obok Giro Italia. To chyba jeden z tych wielkich szlemów kolarskich, prawda?
Dokładnie, turniej, szlem szlemu, wyścigów, jedyny, największy, 106. edycja turnieju Tour de France dobiega końca. Mówimy tutaj o tym wyścigu, dlatego że no i jadą też zawodnicy polscy, dwóch Polaków i dwóch Irlandczyków, więc im kibicujemy. No ciekawa rzecz, cały czas liderem pozostaje Julian Alaphilippe. Ma niedużą przewagę, to jest minuta 30 nad Kolumbijczykiem Bernalem i minuta 35 nad Brytyjczykiem Thomasem. W zasadzie Brytyjczyk Thomas to w zasadzie depcze mu po piętach, można tak powiedzieć, dlatego że on zwyciężył w zeszłym roku, to jest świetny kolarz. Trochę nie szło mu w Pirenejach, trochę tracił, no teraz spadł co prawda o 5 sekund na trzecie po pozycję, ale wszyscy twierdzą, no znawcy kolarstwa, że to jest niewielka przewaga. No Julian jest potwornie zmęczony, to widać, przy niektórych etapach jest mu ciężko nawet zejść z roweru, więc no jeszcze musi się podtrzymać, co prawda do końca zostały 3 etapy, w niedzielę zakończenie w Paryżu na Polach Elizejskich wyścigu. Tak. Dzisiaj trudny wyścig, dzisiaj trudny etap góry Alpy, 126,5 kilometra, więc no zobaczymy, czy Julianowi uda się utrzymać pozycję. Nasi zawodnicy, Michał Kwiatkowski i Łukasz Wiśniowski cały czas jadą. Michał jest 74, Łukasz jest 130. Również Irlandczykom idzie w zasadzie lepiej. No ich najlepszy kolarz Dan Martins na 19 pozycji, to jest bardzo wysoka pozycja, Nicolas Roach na 33. Życzymy im wszystkim jak najlepiej i zapraszam Państwa do oglądania, śledzenia Tour de France, bo naprawdę jest dokładnie. Warto popatrzeć na te piękne tereny Francji, szczególnie
Panie i panowie, ale tak, miałem nie zapowiadać Kuba, ale zapowiem go za tydzień, bo tak, porozmawiamy sobie całkiem luźno i właśnie podsumujemy Tour de France, również z udziałem i Irlandczyków, i Polaków, natomiast za tydzień, drogi Kubo, zaproszę Cię do takiej wolicjonalnej opowieści o tym, co chcemy zorganizować a propos tej naszej greckiej zasady, kolos i kagatos, czyli zdrowym ciele, zdrowym duch i być może jakiś puchar prezesa Krzysztofa Skowrońskiego wyczarujemy sportowo-biegowo w Dublinie, w Irlandii. A dlaczego nie, prawda?
No dlaczego nie? Trzeba dbać o ciało i o ducha, tak jak mówisz.
I o tym będziemy...
Z tym, żeby się nie okazało, jak mówił mój profesor filozofii jeszcze na uniwersytecie, że, żeby nie było, że w zdrowym ciele, zdrowe ciele, więc musimy też dbać i o ducha.
No dlatego o tym opowiadamy na antenie Radia Wnet. Kuba Grabiasz, uśmiechnięty, nasz ekspert sportowy, podpora Studia 37. Dziękuję pięknie, Kuba. Pozdrawiam.
Ja również kłaniam się, pozdrawiam wszystkich i życzę udanego, miłego weekendu.
Ukłony dla małżonki i wreszcie do zobaczenia jesienną porą. A specjalnie dla Ciebie U2 Vertigo, pierwsze nagranie, które rozpędzało wydanie płyty How to Dismantle an Atomic Bomb, panie i panowie. Jest godzina 10:14, a zaraz potem przeniesiemy się do Raciborza. Panie i panowie, Radio Wnet wraca do źródeł i Radio Wnet dotarło do Raciborza i okazuje się, że to nie tylko odległe kotły, nie tylko zamieszanie z pewną substancją w rurach wodociągowych miasta Raciborza, nie tylko zapaśnicy, nie tylko pewien klub sportowy z dobrą historią, ale przede wszystkim poezja, literatura i mnóstwo stowarzyszeń kulturalnych i gościmy trójkę niezwykłych osób, pan prezes i dwie piękne niewiasty, które zaraz przedstawię, a mianowicie pani Asia Nitefor, witam serdecznie, dzień dobry, i pani Zuzanna Tomaszewska i pan prezes Piotr Dominiak, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Witamy serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
Jak długo działa Stowarzyszenie ASK i skąd pomysł, aby taką angielskojęzyczną nazwę dać Stowarzyszeniu Kulturalnemu?
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK istnieje od ponad 15 lat. Geneza powstania tej organizacji wiąże się z taką ideą animacji społeczno-kulturalnej z jednej strony, a z drugiej strony wiąże się z taką ideą bardziej filozoficzną, związaną właśnie z tym brzmieniem anglojęzycznym, czyli z zadawaniem pytań, zadawaniem trudnych pytań dotyczących społeczeństwa, dotyczących w ogóle istnienia ludzi, celu funkcjonowania naszego społeczeństwa.
Mocno i stanowczo powiedziane. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo a propos tego zadawania pytań, czyli pójście drogą Sokratesa, to rodzi się pytanie, czy tak naprawdę są to działania interakcyjne, czyli zapraszacie publiczność do udziału w pewnej historii i zaraz przypuszczam, pan mi odpowie, panie prezesie, że przejdziemy do festiwalu FRU, czyli tego festiwalu ulicznego, czy jednak geneza sięga trochę głębiej i tak naprawdę związana jest z tym, co mówimy w Radiu Wnet, o tym, aby tak naprawdę odbijać szacunek do samych siebie, Polacy do Polaków, przede wszystkim poprzez kulturę i poprzez poszerzanie własnej świadomości. Więc jak jest z tym przepytywaniem osób, które już pojawią się na waszych eventach albo w przestrzeni, w której działacie, chociażby festiwalowa?
Tak wracając do źródeł naszej działalności, to pierwszym problemem, który pojawił się dla nas, jako wówczas jeszcze takich młodych, około 20-letnich osób, które chcą zajmować się kulturą, sztuką, działać na niwie kulturalnej i społecznej w takim mieście jak Racibórz, okazało się, że nie mamy zbyt wiele możliwości, że instytucje publiczne są zamknięte, że społeczeństwo w ogóle jest zamknięte.
Co to znaczy? Instytucje są zamknięte, społeczeństwo jest zamknięte?
No, zamknięte instytucje to są takie, które nie dopuszczają jakiejś nowości, nie dopuszczają młodych artystów, nie dopuszczają jakiegoś nowego myślenia o kulturze, tylko są takie, jakie były przez lat 10, 15, 20 i właściwie nic w nich się nie zmienia i są niechętne do tego, żeby młodzi ludzie robili coś nowego, coś odmiennego. I stąd wzięła się też bardzo istotna taka działalność naszego stowarzyszenia, związana z nurtem sztuki site-specific art, czyli sztuki wykorzystującej specyfikę miejsca. Właściwie dzięki temu, że nie mieliśmy za bardzo możliwości współpracować z instytucjami kulturalnymi w Raciborzu kilkanaście lat temu, doprowadziliśmy do kilku akcji, między innymi zorganizowaliśmy pogrzeb Raciborza. To była taka inicjatywa związana z tym, że uznaliśmy, że kultura w mieście umarła, że należy w jakiś symboliczny sposób uczcić ten fakt, czyli śmierć Raciborza, zorganizowaliśmy pogrzeb.
Czy jeszcze wejdę w słowo, a cóż było takim przyczynkiem, tym takim finalnym, funeralnym, przepraszam, że ten Racibórz trzeba było pochować kulturalnie, panie prezesie?
No właśnie przyczynkiem było to, że przez wiele lat liczne zespoły muzyczne, liczne zespoły teatralne, różne grupy osób, które chciały działać w sferze kultury, sztuki w Raciborzu, nie miały gdzie się podziać i z tego względu bardzo wiele osób młodych wyjechało z Raciborza, wyjechało za granicę, wyjechało do innych miast Polski i tam rozwijało swoje talenty, dlatego że w Raciborzu nie bardzo miały taką możliwość i bardzo duża ilość różnych inicjatyw, różnych organizacji, różnych zespołów po prostu umarła w tym mieście i z tego względu uznaliśmy, że należy w taki symboliczny sposób to zaznaczyć.
Czy po pogrzebie coś się wydarzyło? Ktoś, nie wiem, płakał nad raciborską kulturą?
Tak, po pogrzebie wydarzyło się bardzo dużo. Przede wszystkim władze samorządowe przestały nas lubić jeszcze bardziej.
To wejdę w słowo. To ilu jeszcze żałobników było w tym pochodzie żałobnym?
No w pochodzie żałobnym było kilkudziesięciu żałobników. To był taki klasyczny orszak. Były klepsydry porozklejane w mieście. Pogrzeb odbył się na rynku w Raciborzu. Byli muzycy, były skrzypce, były
kobiety płaczące.
Płaczące, tak, płaczki, wieńce, więc pogrzeb miał cały taki anturaż, jaki powinien mieć. Oczywiście odbiło się to odpowiednim echem w mediach lokalnych i regionalnych, co spowodowało mocną reakcję ze strony władz samorządowych. To znaczy,
Który to był rok, panie Piotrze? Piotr Dominiak, prezes
Stowarzyszenia ASK. Tak, to był rok 2005, gdy zorganizowaliśmy pogrzeb miasta. To już było mniej więcej po roku działalności naszego stowarzyszenia. W czasie tego roku organizowaliśmy taką nietypową inicjatywę obchody stulecia urodzin Salwadora Dali. I Salwador Dali jako postać mocno ekstrawagancka gustował w tego typu wydarzeniach i też był dla nas inspiracją poniekąd. No i nasze wydarzenia były
ale
mocno...
Ale psa andaluzyjskiego nie odgrywaliście, mam nadzieję, w całości.
No nie, w całości nie. Ale był taki jeden moment związany z psem andaluzyjskim, ale to bardziej jako tło pewnego wydarzenia. W każdym razie to wydarzenie spowodowało, że władze miasta były niejako zmuszone do tego, żeby rozpocząć z nami pewną taką dyskusję publiczną na temat kultury w mieście. I zaczęliśmy organizować takie inicjatywy pod hasłem The Task is to Ask, czyli zadanie to pytanie. I to były takie publiczne spotkania, w trakcie których dyskutowaliśmy na różne tematy dotyczące w ogóle kultury. O nonkonformizmie, o kulturze w mieście, o...
Publiczność, rozmówcy reagowali?
Tak, rozmówcy reagowali, przychodziły różne osoby, przychodziły osoby związane z uczelnią raciborską, przychodziły władze samorządowe. Taką kluczowym spotkaniem było właśnie to spotkanie, które dotyczyło w ogóle samej kultury jako takiej w Raciborzu, w którym wzięły udział władze samorządowe. No i była tam taka ostra dyskusja na temat tego, że my jesteśmy jacyś dziwni i źli i nie respektujemy, nie mamy szacunku do miasta, skoro organizujemy takie działania. No my wychodziliśmy z założenia, że władze samorządowe są złe, bo nie respektują nas i tego, co my chcemy robić.
Panie Piotrze, nie zaproponował szefa albo wiceszefa Wydziału Kultury albo coś, bo to tak czasem zdarza się dla takich niepokornych.
Nie, to były, takie czasy, że ja miałem wtedy 20 parę lat i w ogóle nie interesowały mnie pieniądze. Władza to interesowała mnie pod tym kątem, że należało ją kontestować. A przede wszystkim to, co mnie interesowało, to właśnie działania kulturalne i artystyczne. Także myślę, że nawet nikt by nie pomyślał o tym, żeby coś takiego zaproponować naszej grupie.
A co było potem? Może pani Asi oddajmy mikrofon i ta opowieść będzie się snuła. Pani Asia Nitefor ze Stowarzyszenia ASK. Co było właśnie potem, kiedy zaczęły się odbywać te spotkania? Ktoś zaczął zwracać na was uwagę, na to tych niepokornych, głośnych, nieszablonowych, którzy pochowali, pogrzebali Racibórz? I co się wydarzyło potem?
Wpadliśmy na pomysł, żeby zebrać wszystkie wydarzenia w jedno i ożywić miasto w ciągu, powiedzmy, jakichś tam dwóch weekendowych dni. I zorganizowaliśmy Raciborski Festiwal Sztuki Trzaskow, gdzie zaprosiliśmy performerów, tancerzy, różne zespoły, które wtedy nas fascynowały. I zrobiliśmy takie, trzydniowe, bardzo interdyscyplinarne wydarzenia. To był rok? Który to był rok?
To było od 2005 do 2008.
Tak. W międzyczasie festiwal zmienił nazwę na Festiwal Ciało, Duch, Miasto.
Ciało, Duch, Miasto.
Ciało, Duch, Miasto. Trzaskow miał dwie edycje, tak? A Ciało, Duch, Miasto...
Ale ja mam.
Tak?
No przerzucajcie sobie mikrofon. No.
Ja tylko chcę powiedzieć, że po tych pogrzebach, o których Piotrek mówił, pojawiła się też taka inicjatywa w czasie festiwalu.
To już mówi Zuzanna.
Ubrania
Tomaszewska.
Matki Polki, naszej rzeźby, która stoi przy głównym rondzie w mieście. Ubrania jej w sukienkę. I to była taka optymistyczna akcja, tak, panie prezesie? I generalnie właśnie to jest ciekawe, bo po tych całych działaniach, właśnie takich troszkę bardziej właśnie anty, pojawiło się coś, co jest wizytówką miasta. I tak naprawdę, jeżeli widzimy dzisiaj jakieś, nawet na kalendarzach, czy gdzieś, gdzie rzeczywiście, czy nawet w Urzędzie Miasta, tak, to widzimy tą Matkę Polkę na folderach ubraną w stroju zrobionym na drutach czy na szydełku, właśnie gdzieś tam zainicjowanych przez nas. I to jest właśnie to, co nad czym warto pracować, tak? Nawet
czyli zrobić coś, co zastanowi innych, dlaczego to zostało zrobione.
Tak, i gdzieś tam... czujemy się też, że jesteśmy częścią i wizytówką tego miasta.
Ta sukienka Matki Polki to była taka swoista mandala, bo tuż po jej powieszeniu w nocy została spalona, więc cała kilkudniowa praca kilkunastu starszych pań razem z taką artystką ze Stanów Zjednoczonych poszła w niwecz. A w zasadzie można pomyśleć, że miało to jakiś głębszy wymiar w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy.
Może ktoś zrobił happening na zasadzie precz z
tak, kulturą, na pewno to na był przykład, happening.
Albo, precz z kulturą.
Albo precz z kulturą. No właśnie, ale jeszcze z panią Asią postujemy tę opowieść, bo ważne jest dla mnie to, że zasadnością każdego działania kulturalnego, jakiegokolwiek działania artystycznego, jest jak gdyby złapanie tego kontaktu z drugą osobą, czyli jeszcze zahaczyć o te różne funkcje, o których nie chcę opowiadać jako polonista po zawodówkach, wiem o co chodzi. Natomiast rzecz bardzo ważna, czy jest jak gdyby z perspektywy czasu, bo tak jak powiedział pan prezes Piotr, istniejecie 15 lat, czy nie wiem, to co robicie, nie wiem, wkomponowało się już w miasto, to na pewno, natomiast czy przybywa ludzi, czy przybywa tych, którzy są samoświadomi siebie, tego wszystkiego, co kulturą się zwie i że chcą też dać od siebie, że nie jest to twórcze i że rzeczywiście to, o czym powiedzieliście na początku, zakładając to stowarzyszenie, po prostu otworzyć tych ludzi tak, aby byli świadomi przede wszystkim siebie i otwarci na innych. Czy to się udało z perspektywy tych 15 lat?
Myślę, że w jakimś stopniu tak, ale Racibórz jest dość specyficzny i
dlaczego specyficznie?
To otwieranie każdy, się idzie tu powoli, spotkamy, długo i ciężko.
Każdy, kogo spotykamy w Raciborzu, mówi od chóra optymisty do pesymisty, że jednak Racibórz to jest takie specyficzne miejsce. Tak. Więc co jest specyficznego w tym mieście?
Specyficzne jest to, że wszelkie działania spotykają się na początku z ogromnym oporem. Trzeba mocno je forsować, mocno o to walczyć. I tak naprawdę dopiero po wielu latach my jako stowarzyszenie mamy jakąś tam, powiedzmy, przychylność władz. Że jest nam prościej, ale początki były, prawda, pot i łzy. Ja po prostu, jeśli mogę tutaj przytoczyć taką naszą historię, podczas jednego z pierwszych festiwali, kiedy mieliśmy bardzo duże problemy z budżetem festiwalowym i brakowało nam na wszystko, zrobiliśmy taką naszą wewnętrzną akcję, która polegała na sprzedaży tego, co mogliśmy sprzedać, mając po 20 parę lat, czyli po prostu rowery, gitary, biżuterie komunijne. No ale zrobiliśmy ten festiwal.
Płyty kompaktowe też w analogii?
O, to nie, te nie, bez przesady, bez przesady.
To dobrze.
Tak, no ale...
I udało się pozyskać środki na to wydarzenie?
W bardzo różny sposób, z bardzo różnych źródeł, no ale tak, no zrobiliśmy to.
Znaczy było zaskoczenie władzy, że udało wam się zrobić ten festiwal?
Ja tylko powiem, że na pierwszą edycję dostaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego 800 zł. I byliśmy zaszokowani.
Ale pozytywnie to.
Pozytywnie.
Ta biżuteria z komu musiała pójść.
Ale daliśmy radę, zrobiliśmy pierwszą edycję. Dopiero obraziliśmy się ponownie tak na poważnie przy ostatniej edycji, gdy jednak władze samorządowe stwierdziły, że to co robimy to jest takie jakieś dziwne.
Dziwne. Dziwne? Co, dlaczego dziwne?
No dziwne, bo chcieliśmy więcej niż tylko jakiś mały koncercik, czy chcieliśmy, czy robiliśmy różne akcje, czy na starym, czy na dworcu, starym, zawsze starym, czy na dworcu właśnie, czy spektakle, czy koncerty, czy takie działania totalnie inne, czy w starym szpitalu. No przede wszystkim chcieliśmy to miasto tak uatrakcyjnić, ale tak inaczej.
Może chcieliście jak Świetlicki, kiedyś to miasto będzie
moje.
No chcieliśmy
właśnie takie trochę Świetlicki.
No ale wiecie, skończyło się Oplutym, a potem Oplutym 2, tak?
Ale powiem tak, no minęło 15 lat i ja tak w sobie myślę właśnie, że oprócz tego, że on jest specyficzny, ten Racibórz, to jakby pod tym względem, o którym mówiła Asia, to ja uważam, że jest specyficzny pod tym względem, że jest wielu takich pasjonatów, takich troszkę szaleńców, tak jak pan prezes na przykład.
Piotr Dominiak,
ale mamy takich kilku i dlatego możemy dzisiaj powiedzieć, że po 15 latach takiej działalności tutaj w mieście różnych ludzi, mamy 4 festiwale tak naprawdę, które się gdzieś tam dzieją i takie główne festiwale, które są też, każdy jest inny i to jest ciekawe i generalnie właśnie no optymistycznie kończąc, jakby tutaj ta sytuacja, która się, ta zmiana, która się wydarzyła, no pokazuje tą właśnie, tą specyfikę naszego miasta, tego, że tu jest naprawdę wielu artystów i zawsze było wielu muzyków, wielu artystów, wielu takich ludzi niebanalnych.
Tak, to ja tylko jeszcze dodam, żeby nie było tak... tak mało optymistycznie i tak politycznie. Udało nam się dzięki tym działaniom takim prowokacyjnym doprowadzić do sytuacji, w której staliśmy się takim liczącym się podmiotem w zakresie działalności kulturalnej, w sensie polityki kulturalnej. Jesteśmy dostrzegani, władze samorządowe liczą się obecnie z nami, dają nam pieniądze na nasz festiwal i dają także pieniądze na inne festiwale, które są organizowane przez ludzi, którzy wywodzą się z tego samego środowiska co my.
O tych festiwalach mówiliśmy porankowo. Do tych festiwali będziemy powracać. Natomiast zanim opowieści, bo przecież festiwal 30-31 sierpnia, będziemy o tym mówić również na antenie Radia Wnet i prawdopodobnie też napiszemy w miesięczniku Kurier Wnet w naszej gazecie niezwykłej, no to akcja Radia Wnet Wracamy do Źródeł sprawia, że my odkrywamy dla słuchaczy i dla słuchaczy naszego radia Kraków 95,2, Warszawa 87,8, jak również czytelników Kuriera Wnet, te małe ojczyzny, tak, z perspektywy spotkań, rozmów, opowieści snutych przez takie osoby jak wy, pokazujemy tym osobom w innych częściach naszego kraju, tak jak te miejsca wyglądają. Więc skoro wracamy do źródeł, no to wy cały czas w tym źródle jesteście, bo tak i narzekaliście, pogrzebaliście to miasto, natomiast wciąż tutaj jesteście, wciąż tutaj trwacie. Więc jak jest tą miłością do tej małej ojczyzny i do tego Raciborza pochowanego lat 15 wstecz?
No ja absolutnie jestem zakochana w tym mieście. Właśnie ze względu na to, jakich ludzi tutaj spotykam, bo urodziłam się w Raciborzu i nawet studiując w dużym mieście nie pomyślałam, że mogłabym nie wrócić do Raciborza. Więc no taka trochę śląska dusza i po prostu przywiązanie tutaj do tej mojej ojczyzny bezwzględnie. Ale przede wszystkim właśnie to, że spotykam tu takich ludzi i uważam, i często to powtarzam w wielu nawet rozmowach, że to, co się dzieje w mieście, to, że coś się dzieje, to zależy tylko od ciebie, bo tak naprawdę, jeżeli chcesz iść na koncert, to sobie go zrób i czasem to jest łatwiej niż wyjechać gdzieś, więc ja trochę taką zasadę uznaję i wiele lat robiłam w tym mieście koncerty, organizowałam.
Na przykład jakie?
Każde. Od Krystyny Prońko po Organka i w małym miejscu, w małym klubie, co powodowało jeszcze większą jakby atrakcyjność tego wydarzenia. Teraz nawet powiem, że mając takie zapędy właśnie typu muzyczne, no jednak to jest jakby ta moja po prostu perełka, to no, robimy teraz koncerty w Stodole. Na dzielni. Także to jest po prostu, to zależy tylko od ciebie, co się wydarzy w twoim mieście.
Jeszcze jedno pytanie i tutaj przypomnienie. Pani Zuzanna Tomaszewska, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet mogli ją oglądać podczas koncertu nie byle jakiego z okazji 10. rocznicy istnienia Radia Wnet. Skąd jak gdyby skojarzenie z rodziną Pośpieszalskich i pojawienie się podczas tego niezwykłego koncertu na 10. urodziny Radia Wnet, pani Zuzanna.
Mam tą przyjemność, że od właśnie, to jest taka magiczna chyba jakaś data, ale gdzieś około 10 lat temu poznałam Marcina Pospieszalskiego i Litkę na warsztatach New Life M-ów i tam gdzieś tam poznaliśmy się. Ja byłam uczestnikiem, a po 3 miesiącach Marcin Pospieszalski zadzwonił do mnie, jak jeszcze byłam na stacji, na studiach i powiedział, że moje nazwisko nic pani nie powie, ale ja nazywam się Marcin Pospieszalski i zapraszam do naszego składu, bo Litka chciałaby robić nowy zespół i w ten zespół po prostu brakuje nam właśnie takiego instrumentu.
Jest pani muzykiem, flecistką, tak. Natomiast pochwalmy się słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet, kim jest pani z zawodu?
Ja z zawodu jestem biotechnolożką. Nie, jestem biotechnologiem, ale pracuję w takiej branży bardziej chemiczno-przemysłowej. W naszym tutaj mieście.
W Raciborzu?
Tak, tak.
Rozwiń mnie, bo to, o czym pani opowiadała przed wywiadem, było fascynujące.
To jest firma bardzo znana raciborzanom, a kiedyś nazywała się ZEW, Zakład Elektrod Węglowych. A Głównie, znaczy zajmuję się tym, że produkujemy bloki grafitowo-węglowe do hut aluminium i hut stali.
Także... A po co te bloki? Zapytałby Krzysztof Skowroński.
Jeżeli chodzi o huty stali, to przede wszystkim to są materiały ogniotrwałe, które są przeciw właśnie wysokiej temperaturze, a w hutach aluminium produkujemy katody do wyrobu aluminium.
Zuzanna Tomaszewska, Stowarzyszenie ASK. Teraz pana prezesa dopytamy, a co w cywilu? Czy tylko Stowarzyszenie ASK, czy tylko Festiwal FRU? A co w cywilu? Czy jednak pasja do niezarabiania pieniędzy pozostała sprzed lat, czy jednak coś się zmieniło w tej kwestii i trochę ten byt określił świadomość?
No niestety przyszedł ten czas, że trzeba było zacząć zawodową karierę. Ja pracuję w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS w Rybniku, tuż nieopodal. Zajmujemy się prowadzeniem, wspieraniem przedsiębiorczości, prowadzimy inkubatory przedsiębiorczości w kilku miastach, prowadzimy też ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, zakładamy spółdzielnie socjalne, pomagamy osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym wchodzić na rynek pracy. No i to jest moja codzienność.
A nadświetla niecodzienność to jest właśnie stowarzyszenie.
Tak, niecodzienność to jest stowarzyszenie ASK, działalność kulturalna, artystyczna.
Jeżeli ktoś chciałby do was przystać, no to gdzie was może znaleźć? Może się zgłosić, przyjść do jakiegoś lokalu? Macie, nie wiem, jakąś
tak, mamy
miejsce,
lokal.
Kamienicę przy rynku? Nie wiem. No.
mamy biuro, które mieści się na końcu świata. To znaczy dokładnie nad przystankiem kulturalnym Koniec Świata. To jest taki pub, kultowe miejsce w Raciborzu, gdzie grały słynne gwiazdy polskiej sceny. I no my jesteśmy tam od zawsze z tym miejscem związani. Ale jeszcze powiem, zanim oddam koleżance Asi mikrofon, że moja kariera zawodowa rozpoczęła się od takiej działalności artystycznej. Pracowałem kiedyś na ulicy. I podobnie jak moja koleżanka, która nadal pracuje na ulicy, to może oddam jej głos, żeby dokończyła.
Pani Asia Nitefor.
Z zawodu jestem magistrem sztuki. Zajmuję się sztuką ulicy od prawie 15 lat, znowu ta data. Głównie żywymi rzeźbami. Czyli projektuję kostiumy i pracuję w przestrzeni różnych miast Polski i Europy podczas festiwali i eventów międzynarodowych. Także moje życie wygląda tak, że przez pół roku organizuję, kolejne pół roku. No i w kwietniu zaczynam podróże.
W Europie gdzie między innymi?
Francja, Belgia, Niemcy, Wyspy Kanaryjskie, Paryż, dużo miast niemieckich.
Irlandia
do tej pory nie. W Anglii owszem, tak. W zeszłym roku pierwszy raz w mieście Szekspira występowałam podczas festiwalu.
Pomyślimy, aby to zmienić.
Proszę?
Pomyślimy, aby to zmienić. A najprzyjemniejsza sytuacja, pani Asiu, która pani wydarzyła się, tak kończąc naszą rozmowę, właśnie podczas festiwalu, kiedy pani stwierdziła, że jak ten Faust. O, to jest ta chwila, niech trwa.
No to najprzyjemniejszą sytuacją było to, kiedy dzięki stowarzyszeniu mogłam spełnić swoje wieloletnie marzenie, ponad 10-letnie, i zorganizować taki festiwal tutaj, w Raciborzu. Dzięki temu mogę zapraszać tutaj swoich przyjaciół, ludzi, z którymi współpracuję, spotykam się od wielu, wielu lat. I możemy to miasto dzięki temu fajnie ożywić. To jest fajna rzecz, taki fajny efekt tego wszystkiego, co do tej pory robiłam.
Panie i panowie, to było niezwykłe spotkanie piątkową porą, bo emitujemy ten długi, długi wywiad, który nijak nie wszedłby z racji obszerności tematu do Poranka Wnet, więc w przedłużonym czasie piątkowego poranka w studiu Dublin. Natomiast rzecz w studiu Dublin na żywo, choć z Nysy, natomiast rzecz bardzo ważna, bo czy gdyby cofnąć czas, zrobilibyście absolutnie to samo? I będę odpytywał, zacznę od pana prezesa.
Tak, ja bym zrobił to samo, ale w pewnym momencie zrobiłbym jeszcze bardziej. Zamiast się wycofać, docisnąłbym jeszcze bardziej kolanem.
Zuzanna Tomaszewska?
To ja bym też, może tak jak prezes, bo tutaj trzeba słuchać prezesa, że trzeba było jednak w pewnym momencie bardziej docisnąć, ale generalnie... Nie żałuję, no.
Pani Asia Nitefor.
Zdecydowanie tak. I tak samo jak moi przyjaciele, bardziej bym cisła i starała się mimo wszystko, mimo oporu, forsować pewne nasze pomysły, bo z perspektywy czasu widać, że przyniosły fajne owoce.
Radio Wnet wraca do źródeł. Niezwykłe spotkanie, panie i panowie. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, w rolach głównych Piotr Dominiak, prezes. Nie dlatego, że deprecjonuje panie, tylko w końcu jest prezesem, więc prezes Piotr Dominiak i dwie urocze, piękne panie, Zuzanna Tomaszewska i Asia Niteford. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.